Anna i Krzysztof Firlusowie, moi dzisiejsi goście. Witam was serdecznie.
Witamy.
Witamy wszystkich.
Bardzo się cieszę, że udało nam się po wielkich trudach i bojach połączyć. Jak widzicie, ten świat technikaliów nie jest do końca przyjemny, nawet jeśli się siedzi bezpiecznie w studiu, ale myślę, że już teraz będzie wszystko w porządku. Powiedzcie, czy już jesteście po porannej próbie?
Jesteśmy po dwóch osobnych próbach. Krzysiu ćwiczył od rana na kontrabasie, ja na pianoforte, także nie graliśmy razem i tak się też bardzo często u nas zdarza, że ćwiczymy co prawda w tym samym czasie, ale niekoniecznie razem.
A powiedzcie, czy wy macie jakieś specjalne pomieszczenia w domu, czy to jest tak, że nie wchodzicie sobie w drogę jednak ćwicząc na przykład zupełnie inne utwory, czy robiąc zupełnie inne ćwiczenia?
Tak, mamy dosyć duży dom i możemy się w nim pomieścić w różnych strefach.
Tak, Ania mówi ze swojej perspektywy, bo Ania ćwiczy w salonie, który jest akustycznie bardzo bogaty i to wszystko dociera do mnie na piętro, ale najgorsze, najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, akurat mówię z perspektywy dzisiejszego ćwiczenia, że Ania ćwiczy teraz na pianoforte, który jest w stroju 430, a ja na kontrabasie w stroju 442, co powiedzmy dla niewtajemniczonych to jest różnica w stroju ćwierć tonu, czyli najgorsza z możliwych. Więc tak, no trzeba dużego skupienia, żeby wsłuchiwać się we własną partię, zwłaszcza te osoby, które na piętrze ćwiczą.
Ja nie wiem, jak to się dzieje, że mężczyźni są zawsze bardziej poszkodowani.
Widzisz, czasami tak bywa.
Ale słuchajcie, gadu, a ja chciałam trochę od początku was przepytać, bo powiedzcie, na jakim etapie życia wy się poznaliście?
Poznaliśmy się w czasie studiów w Katowickiej Akademii Muzycznej. To było tak, że najpierw poznaliśmy się, zaczęliśmy być parą i później bardzo szybko zaczęliśmy grać razem w zespole, w takim studenckim zespole, który później przerodził się w zespół Extempore, z którym graliśmy przez kolejne 10 lat. Krzysiu wtedy był jeszcze znakomitym kontrabasistą. Kontrabasistą jest nadal, ale w tym zespole, który tak naprawdę...
Ale już nieznakomitym w domyśle, Aniu, przepraszam, że tak ci wejdę w słowo.
Nie, po prostu kontrabas nie jest może tym idealnym wyborem, jeśli chodzi o taki kameralny skład dla muzyki barokowej, ale z pełnym zaangażowaniem w tym trio graliśmy. Zresztą do dzisiaj Martyna Pastuszka, która miała z nami wtedy, prowadziła wtedy lekcje zespołu, wspomina te czasy, dlatego że też Krzysiu ze swoją wrodzoną indywidualnością nie był łatwym materiałem do współpracy, dlatego że zawsze miał swoje zdanie i z tej perspektywy kontrabasisty próbował, dużo wnosił oczywiście w nasze wspólne granie. Niekoniecznie to była jeszcze muzyka wtedy historycznie poinformowana.
Ale no właśnie, bo jakby abstrahując od przestrzału Krzysztofa, który jest dla mnie niezwykle intrygujący, bo jednak taka zmiana już w dorosłym przecież życiu, czyli trochę wyłamanie się z takiego standardu, o którym my średnio poinformowani muzycznie ludzie mamy takie wyobrażenie, że zaczyna się w wieku 4, maksymalnie 6 lat, że to jest praca, że to jest ten instrument, taki wybór. Oczywiście mamy świadomość, że są instrumenty dodatkowe, że je się wybiera w trakcie nauki w szkole muzycznej pierwszego, drugiego stopnia i tak dalej, ale jakby ten wybór głównego instrumentu jest dla nas oczywisty, że jest jeden. A tutaj nagle się okazuje, że dorosły, ukształtowany już w zasadzie muzyk mówi, a to jednak na wioli. To jak to się wydarzyło?
No właśnie, tutaj zawsze z pomocą przychodzą kobiety, które inspirują, które namawiają. Bo muszę powiedzieć, że gdyby nie Ania i jej namowy, to ja dzisiaj byłbym kontrabasistą, tak jak byłem wtedy, ale raczej nie poszedłbym o krok dalej, czy może nawet o kilka kroków, gdybym tej inspiracji i tej takiej namowy i pchania do przodu nie miał. Także tu naprawdę zawdzięczam Ani to w ogóle, że gram na violi da gamba.
Ale w zasadzie dlaczego mówisz o pchaniu do przodu? Bo znaczy pchaniu zawsze się pcha do przodu, tak? Pcha w tył chyba nie. Ale zastanawia mnie to, czy wybór na przykład muzyki, którą wykonuje się na kontrabasie, on był w jakiś sposób traktowany bardziej po macoszemu? Czy, no nie wiem, skazałby cię na jazz na przykład, którego nie tolerujesz? Czy to jest kwestia tego, że muzyka historycznie poinformowana daje ci dużo większe możliwości i ta zmiana instrumentu była sensowniejsza z perspektywy grania na przykład na wielkich scenach? No bo jakieś motywacje musieliście znaleźć do takiej zmiany?
No chyba jednym z głównych czynników był jednak no, dość, mimo że duży, to ograniczony jednak repertuar na kontrabas jako instrument solowy, a ja gdzieś tam w głębi duszy bardzo chciałem grać solo i dopóki nie wziąłem się za Viola da Gamba, to próbowałem różnych sztuczek cyrkowych i robiłem transkrypcje utworów wiolonczelowych i to wszystko wykonywałem, no, co dawało mi wielką radość i daje po dziś dzień, natomiast no tak jak mówię, troszkę tego repertuaru innym instrumentom zazdrościłem, tego, że inne instrumenty miały utwory Jana Sebastiana Bacha, specjalnie pisane i dedykowane na konkretne instrumenty. Ja tego nie miałem. Cały czas gdzieś obracałem się w tym świecie transkrypcji, opracowań. No i tutaj ten moment, kiedy profesor Marek Toporowski zaczął ściągać świetnych pedagogów do katowickiej uczelni, no był tym momentem, który, no, który był takim impulsem, że może warto spróbować. No i powiem szczerze, że ja bardzo tak ostrożnie podchodziłem do tematu i stwierdziłem, okej, no można spróbować, no tam zainwestowałem w tani instrument, no i tak już zostało.
No i okazało się, że jesteś po prostu urodzonym gambistą, który był skazany na wiele lat pracy z kontrabasem.
Ale wiesz, ta wieloletnia praca myślę, że bardzo dużo mi dała. Tak jak teraz gamba pomaga mi w graniu na kontrabasie, tak można powiedzieć też na odwrót. Więc bardzo dużo zawdzięczam kontrabasowi.
No to dobrze. A Ania, bo ty jesteś, zdaje się, taka bardzo konkretna od początku. Wybór wyborem i po prostu brniesz ze swoimi klawiszami, jeśli tak to bezczelnie mogę określić teraz.
Tak, no jeśli faktycznie mówisz o szeroko pojętej grupie instrumentów klawiszowych, to oczywiście, ale trzeba powiedzieć, że ja też zaczęłam studia na organach u profesora Gębarskiego. To zawsze było moje marzenie. Dlatego, że katowicka klasa organów to była taka właśnie prężna, absolutnie wymarzone miejsce, o którym myślałam od lat. I dopiero w czasie studiów miałam to szczęście mieć zajęcia klawesynu dodatkowego z Markiem Toporowskim, który jest postacią absolutnie inspirującą. I tak naprawdę po roku zajęć z Markiem Toporowskim stwierdziłam, że ja już nie mogę przestać grać na klawesynie, że to jest coś, czym naprawdę chcę się zająć. Zaczęłam grać na klawesynie, znam na studia i teraz okazuje się, że tak naprawdę proporcjonalnie więcej gram na klawesynie niż na organach, chociaż jedno i drugie uwielbiam. Ale no to też w jakimś tam stopniu był przypadek. Od jakiegoś czasu gram także na pianoforte, mam piękny instrument. Także oboje z Krzysiem cały czas poszukujemy, rozszerzamy to nasze instrumentarium. Chyba też troszkę dlatego, żeby się nie nudzić, żeby cały czas czerpać z różnych źródeł. I to też właśnie ta zmiana instrumentarium pozwala tak bardzo poszerzać repertuar, że faktycznie no nie czujemy znużenia, prawda? Bo są tygodnie, kiedy ćwiczę na organach, na przykład zajmuję się repertuarem romantycznym, po czym wracam do basso continuo, gram na klawesynie, często te rzeczy się dzieją równocześnie, jak to w życiu.
No, no właśnie, bo wyzwania wyzwaniami, ale powiedzcie, czy wy macie takie momenty marazmu, bo mówisz o tym, że kombinujecie w jakiś sposób właśnie po to, żeby się nie nudzić, żeby znaleźć jakieś odbicie, pewnie które stawia przed wami jakieś inne wyzwania, ale nigdy nie ma momentu takiego, takiej trochę refleksji, co myśmy w tym życiu zrobili, zostaliśmy muzykami i teraz babramy się w tym i w tym i w tym. Czy jakby to jest wpisane w naturę artystów w ogóle i muzyków, czy zupełnie nie? Czy te ciągłe challenge, czy różne współprace, czy ludzie, z którymi gracie i którzy też od was wymagają być może trochę innych cech charakteru, nie tylko grania, to jest taki pewien gwarant tego, że po prostu się nie nudzicie?
No wiesz, my jesteśmy takimi osobami, które bardzo lubią wyzwania i to nas, wiesz, my lubimy takie przebodźcowanie, wiesz, my bardzo nie lubimy się nudzić i w zasadzie tak naprawdę nie mamy okazji, żeby się nudzić, natomiast no, oczywiste jest, że jeżeli grasz na jednym instrumencie, no to pewnego rodzaju nudy możesz doznać, tak? Jeżeli codziennie spędzasz kilka godzin grając na tym samym. Tutaj to nasze instrumentarium rzeczywiście się stale poszerza. No to jest bardziej natura chyba odkrywców i właśnie takich osób, które chcą coraz więcej. Jakby nie pozwalamy sobie spocząć na laurach i w zasadzie też, jeśli już mówiłem wcześniej o funkcji motywującej mojej małżonki, no to ja muszę powiedzieć, że to wpłynęło tak bardzo na mnie, że w zasadzie w ciągu ostatniego pół roku życia ja wzbogaciłem moje instrumentarium o kolejne dwa instrumenty, na których uczę się grać. Więc tutaj mówiliśmy o Krzysztofie, który był kontrabasistą i postanowił grać na gambie, ale tak naprawdę to ja cały czas sięgam po nowe instrumenty, bo od pół roku jestem w posiadaniu partii de viol, a od dwóch tygodni gamby sopranowej. To są instrumenty, które po prostu otwierają takie horyzonty, o których się nawet nie śniło. Więc w zasadzie ta droga od kontrabasu do instrumentu, który jest strojony wyżej od skrzypiec, no nie pozwala się nudzić. Ale my lubimy ten dreszczyk, wiesz.
Ja mam wrażenie, że powinniśmy zacząć od takiego słowniczka. O czym będą mówić? O co chodzi ze strojeniem? O co chodzi z instrumentami? Na jakie trudne nazwy możemy się natknąć w trakcie dyskusji? Ale wiecie, coś w tym jest, że powolutku się uczę waszego świata siłą rzeczy z różnych powodów, ale prawda jest taka, że jest to w jakiś sposób przerażające, że nazwiska kompletnie obcobrzmiące, czytane w sposób przedziwny i przeróżny i czasami kompletnie niezgodnie z tym, co człowiek wie o danym języku. Różne kręgi kulturowe, w których siłą rzeczy się poruszacie, takie sytuacje, w których to powiedziałeś o Bachu, ale prawda jest taka, że na Bacha wcale nie tak łatwo jest trafić, kiedy mówi się o wykonawstwie historycznym. Słuchajcie, jak ogromną głowę trzeba mieć i kiedy wypadałoby edukować ludzi, którzy przychodzą na wasze koncerty albo chcieliby przyjść, tylko się boją i wcale im się nie dziwię, że się boją, żeby pokazać im, że to, co gracie, to jest tak naprawdę fajną rozrywką. Jak mówić o muzyce, którą wykonujecie, żeby była rozrywką?
Ja myślę, że ci ludzie po prostu powinni przyjść. A już nasza w tym głowa, żeby na tych koncertach zostali. Staramy się tak dobierać programy, żeby nie były to programy zbyt trudne, żeby emocje, które próbujemy danym programem przekazać, nie były jednolite, jednorodne. I myślę, że ten przekaz emocji to jest najistotniejsze, co możemy tym ludziom dać. Z jednej strony kwestia edukacyjna, oczywiście poznajemy nowy repertuar, poznajemy nowe instrumentarium, ale z drugiej strony spotkanie z ludźmi, które tak naprawdę jest w tej naszej pracy najważniejsze. I faktycznie zdarzyło nam się już niejednokrotnie, że ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy, przychodzą po raz drugi. Czasami są to ludzie, którzy zdarzają się bardzo często. Widzimy te same twarze na różnych koncertach. Na przykład w zeszłym tygodniu grałam w sobotę koncert na klawesynie, w niedzielę na organach i na tych dwóch koncertach były w dużej mierze te same osoby. To jest naprawdę, bardzo to doceniamy i bardzo, bardzo lubimy.
Ale też warto wspomnieć o tym, jak publiczność ewoluuje podczas jednego koncertu. zdarzyło nam się no zaledwie, nie wiem, półtora tygodnia temu, czy nawet tydzień temu grać koncert na jednym z festiwali, gdzie publiczność właśnie była taka dość zamknięta na początku. My oczywiście tam troszkę o tej muzyce przez nas wykonywanej opowiadaliśmy, no ale czuć było taki dystans. Ja nawet tam starałem się rozluźnić atmosferę i jakiś drobny żarcik wrzucić i to wszystko było takie cały
jak
czas...
Krzysztof Firluś został showmanem.
A spyć o różne rzeczy. W głębi serca jestem introwertykiem, ja bym się zamknął w altance, jak sam Kolumbii bym tam sobie ćwiczył.
Ale z całym instrumentarium chciałeś dodać.
Tak, oczywiście. Ja bym się tam zamknął i gdyby nie moja żona, to ja bym tam w ogóle nie wyszedł stamtąd.
Aniu, jak dobrze, że jesteś. Wszyscy ci jesteśmy wdzięczni.
Ale faktycznie coś w tym jest, dlatego że to muzyka to zawód, który wykonujemy, dla mnie bardzo istotnym jako składnikiem jest spotkanie z ludźmi. Faktycznie to jest dla mnie jedna z istotniejszych rzeczy. Krzysiu bardzo lubi grać solo i być może to nie jest ten pierwszorzędny, tak jak dla mnie jest, element. Zresztą też muszę powiedzieć, że mamy duże szczęście do grona ludzi, z którymi gramy, dlatego że to śląskie środowisko zrzeszone wokół orkiestry historycznej, prężnie działające, myślę, że tutaj jest taką znakomitą bazą, w której możemy tworzyć i w różnych kompilacjach grać.
Przed chwilą, Aniu, powiedziałaś, że Krzysztof lubi grać solowo, że ćwiczycie, że trafiacie na dobrych ludzi, a jest taka rzecz, która jeszcze wyjątkowo mnie intryguje, ponieważ wykonawstwo historyczne w jakiś sposób, może nie, że was ogranicza, ale przynajmniej w mojej głowie pracuje to w ten sposób jako jakiś rodzaj interpretacji, ale jednak czegoś, co już zostało stworzone. Natomiast czy was nie kusi tworzenie, nie kusi komponowanie czegoś, co nigdy nie widziało światła dziennego i nigdy, ale to przenigdy nie zostało wcześniej zagrane?
Tak szczerze mówiąc, mamy ku temu okazję, dlatego że właśnie jesteśmy w trakcie nagrywania muzyki napisanej specjalnie dla nas przez śląskiego kompozytora Adriana Rubaka. I to jest płyta, która ukaże się, myślę, że w grudniu tego roku. Repertuar napisany na wszystkie nasze instrumenty. Prawie że, bo na viola da gamba, na perdysy de viol, na organy solo, na organy z kontrabasem i na klawesyn viola da gamba. Także bardzo ciekawy zestaw instrumentów. Nie wiem, czy do tej pory pojawił się na jednej płycie z muzyką współcześnie napisaną. I to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, bo w jakiś sposób jesteśmy częścią procesu twórczego. Po raz pierwszy spotykamy się z utworami, które tak naprawdę zostały napisane dosłownie przed chwileczką. Nie mamy żadnych odnośników, prawda? Dlatego, że skąd możemy mieć? Jedyne, co nam pozostaje, to nasza wyobraźnia, dyskusje z kompozytorem. I tyle. I to, co się nam uda z tej muzyki wydobyć, no, tak naprawdę zobaczymy w grudniu.
To w zasadzie powiedziałabym na dniach.
Tak, tak. Nagraliśmy już prawie cały repertuar. Został nam jeszcze koncert na klawesyn i partysy de viol. Jeden krótki utwór na kontrabas i organy i mamy już cały krążek.
Ale wracając do tego komponowania, wiesz, to z tą muzyką dawną jest tak, że cały czas komponujesz i nie wiem nawet, czy ta muzyka nie jest najbardziej otwarta właśnie na to, co tobie w duszy gra, wiesz, bo tak naprawdę masz mandat na dodawanie wielu rzeczy ad hoc, tak, co ci przyjdzie do głowy na koncercie, oczywiście w ramach jakiejś stylistyki, w której się obracasz, możesz to wszystko dodać. Kiedy realizujesz continuo, to tak naprawdę komponujesz, więc wydaje mi się, że jest to jedno z bardziej takich otwartych
Otwartych sztuk. I my tutaj chciałabym tylko do wyjaśnić być może, czym jest basso continuo, czyli ta partia, którą ja najczęściej wykonuję na klawesynie, grając utwory z Krzysiem. To jest partia, która została zapisana jako szkicowy zapis harmonii w postaci cyferek. Mam tak naprawdę przez całą linię basu, linię lewej ręki, a całą resztę, cała reszta, która pojawi się w utworze, to jest jakiś rodzaj improwizacji, realizacji tej harmonii, która jest zależna oczywiście od tego, jaki styl kompozytorski, w jakim stylu kompozytorskim się obracamy. Można tutaj się zastanawiać, czy czerpać z utworów, które zostały napisane w tym stylu na klawesyn, obligato, czyli takie zapisane utwory kompletnie, ale tak naprawdę cały czas to jest jednorazowe wykonanie i nigdy dwa razy w tych samych wersjach nie usłyszymy tego samego utworu, dlatego że po prostu te wersje się nigdy nie powtórzą, dlatego że to jest muzyka chwili, w dużej mierze improwizowana.
Muszę ci, Aniu, powiedzieć, że w tym momencie na pewno mnie, nie wiem czy słuchaczom również, ale mam nadzieję, że tak, wytłumaczyliście dlaczego mistrz improwizacji, przynajmniej tak wieść niesie Adam Bałdych, przerzucił się na muzykę dawną. No i to, tutaj właśnie hasło improwizacja mnie od razu przekonuje.
Ale to jest fantastyczne, wiesz, że jazzmeni coraz częściej sięgają po muzykę dawną. Ja miałem też wielką przyjemność uczestniczyć w projekcie Nikoli Kołodziejczyka. To był jego projekt dyplomowy, barok progresywny. Płyta, która zresztą później dostała Fryderyka. No i jazzmen oczywiście wyśmienity, ale znakomicie czujący instrument też, bo on napisał takie dwie świetne solówki tam na wiole da gamba. Jedna Fearless, druga Lose Fear. Tak się pobawił. I muszę przyznać, że ogromne wyczucie takiego naprawdę doświadczonego kompozytora z tych utworów przenika.
Ale czy to jest tak, że muzyka dawna jest taka niezwykle zapraszająca i dajecie się na przykład ponieść? Bo powiedziałeś, że w granicach jakiegoś założenia można sobie trochę pofolgować, ale jeżeli tak jak mówi twoja żona i poniekąd ty sam masz duszę solisty i człowieka, który wręcz nadaje ton, to masz takie wspomnienia, że cię kompletnie poniosło gdzieś w oddal muzyczną, na przykład w trakcie koncertu?
Wiesz co, ja w ogóle mam troszkę duszę jazzmena, bo ja w liceum marzyłem o tym, żeby być bądź tam wokalistą jazzowym, bądź pianistą jazzowym. Nic mi z tego nie wyszło, bo ostatecznie wybrałem inne ścieżki, ale ta dusza jazzmena gdzieś tam cały czas we mnie jest, może na wpół uśpiona. Jeszcze nie wiadomo, co tam z niej wyjdzie, może się jeszcze więcej odkryje. Wiesz, no, ja staram się być taką osobą, która jednak stara się kontrolować samego siebie na estradzie, więc może nie odpłynąłem nigdy w taką otchłań gdzieś głęboką. Natomiast, no, tak jak mówię i tak jak sama powiedziałaś, ta muzyka barokowa jest bardzo zapraszająca. Właśnie ludzi, którzy chcą mieć otwarte głowy, otwarte umysły. Ale tak naprawdę wszelka muzyka jest dla tych osób, które lubią rodzaj spontaniczności, bo bez spontaniczności tak naprawdę żadna muzyka nie jest w stanie być żywa.
A powiedzcie, czego słuchacie w domu?
No w domu to słuchamy najczęściej siebie, wiesz, bo słuchamy siebie i swoich dzieci, wiesz, bo jak już jesteśmy w domu i mamy okazję poćwiczyć, to ćwiczymy, a do tego musimy poćwiczyć z trójką naszych dzieci, czyli masz dwa razy skrzypce i raz wiolonczelę, więc jeżeli słuchamy czegokolwiek innego, to albo w aucie, albo ewentualnie do snu na słuchawkach.
Rozumiem, czyli nie powalicie mnie tutaj jakąś całą listą fantastycznych, wygrzebanych w annałach muzyków, tylko po prostu dzieci, no straszna nuda, słuchajcie, u tych artystów w domu.
No wiesz co, jest całkiem ciekawie z tymi dziećmi, tam są bardzo ładne utwory.
Żartuję. A powiedzcie, czy, bo jesteście dwiema odrębnymi osobami, bez względu na wielką, wielką miłość i pasję, którą dzielicie, związaną z muzyką. I jednak jesteście osobami, które no, mają swoje chcenia, mają swoje ambicje. Równocześnie mam wrażenie, że jednak musicie się nakręcać, co w zasadzie powiedzieliście już na początku rozmowy. Natomiast jest rywalizacja, jest takie coś, co czujecie podskórnie i no nie wiem, Ania idzie na uczelnię albo Krzysiek jest na uczelni, to Ania też jest na uczelni, to nie wiem, obydwoje zaczynacie się realizować jako pedagodzy, a jeżeli jest ten festiwal, to drugie dąży do tego, żeby też na tym festiwalu na przykład wystąpić. Czy wy się w taki sposób mobilizujecie, czy w ogóle to tego nie przypomina?
Wiesz co, ja myślę, że dużym szczęściem jest to, że gramy na totalnie różnych instrumentach. Wyobrażam sobie, że w przypadku na przykład małżeństwa dwójki klawesynistów czy dwójki gambistów mogłaby pojawić się rywalizacja. W naszym przypadku i biorąc pod uwagę to, że bardzo często gramy razem, no to sukces drugiego z nas jest tylko jedynie dobrą rzeczą, dlatego że otwiera wiele dróg dla obojga z jednej strony, a z drugiej strony mocno się wspieramy w tym, co robimy i korzystamy z własnych doświadczeń, dlatego że w dużej części zajmujemy się jednak tą samą działką muzyki. Mówię tutaj właśnie o muzyce dawnej i tutaj wiedza drugiej osoby i doświadczenie jest bardzo pomocne.
Czy ty coś, Krzysztof, chciałeś dodać?
Tak, wiesz co, myślę sobie o tych festiwalach. Tak powiedziałaś, że zapytałaś, czy tak dążymy, żeby grać na tym samym festiwalu. Nie dążymy, ale często się tak zdarza i że Ania gra w jednym składzie na tym samym festiwalu, ja się pojawiam na tym festiwalu w innym składzie na przykład. I tak naprawdę wtedy najbardziej się cieszymy, jak te daty są na tyle blisko, że się spotkamy w hotelu na przykład. Bo to już jest okazja, żeby się zobaczyć. Tak nawet jak twoja audycja jest świetną okazją, żebyśmy sobie tutaj razem posiedzieli.
Czy właśnie dołożyłam cegiełkę do waszego szczęśliwego życia małżeńskiego?
Tak, zgadza się, to jest kolejna godzina spędzona razem.
To prawda, bo Krzysiu tutaj nawiązuje do tego, że ostatni czas był bardzo intensywny i tych koncertów było ogromnie dużo. Ja dosyć dużo wyjeżdżałam. Faktycznie rzadko się widywaliśmy, ale należy się cieszyć, bo to oznacza, że prężnie działamy i że ludzie chcą nas słuchać i zapraszają nas w różne miejsca. Także to jest tylko powód do radości.
To w takim razie, jeżeli już jesteśmy przy wyjazdach i przy koncertach, to rzutem na taśmę i na zakończenie rozmowy, tak żeby wszystkim odpowiednio to zostało w pamięci, powiedzcie, gdzie was usłyszeć w najbliższym czasie? No poza tym, że oczywiście wszyscy tłumnie pójdą kupić waszą płytę w grudniu, co powtórzę jeszcze parę razy słuchaczom, żeby nie zapomnieli. Natomiast jak koncertowo i jak z koncertami na żywo i mam nadzieję, że w okolicy, czyli w Polsce Południowej. O może tak, rozszerzmy teren.
Ja może jeszcze nawiążę do tej płyty, dlatego że oprócz płyty z tą współczesną muzyką Adriana Robaka, niedawno pojawiła się na rynku płyta naszego Och Trio z Martyną Pastuszką, gdzie wykonujemy cały piękny zestaw francuskich utworów przeznaczonych na nasz skład. I ta płyta już jest dostępna, można ją kupić w Empikach i w innych miejscach. A na początku następnego roku planujemy wydanie płyty z utworami Louis Marchanda, Louis Josepha, być może Marchanda, dlatego że nie do końca wiadomo, który to z kompozytorów był. Także już teraz zapraszamy do kupna tej płyty w tym samym składzie, także Och Trio. A jeśli chodzi o koncerty, 5 listopada zagramy w Bieczu. Tutaj nie z Krzysiem, ale z Martyną i Adamem Pastuszkami. 7 listopada razem zagramy w Tychach i to będzie koncert częściowo na solo organy, częściowo na klawesyn i viola da gamba. W grudniu pojawimy się oboje na Actus Humanus i do tego samego dnia, bo Krzysiu zagra przed południem recital gambowy, a po południu pojawi się orkiestra historyczna, w której będę miała przyjemność uczestniczyć. Co jeszcze?
Tak, ale skoro jesteśmy tak po części w Krakowie, to ja też muszę zaprosić dokładnie za miesiąc, 28 listopada, w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego. Organizuję tam konferencję naukową, jakby skupioną wokół muzyki Ludwika van Beethovena w opracowaniach na kontrabas. I właśnie za miesiąc będzie okazja, żeby posłuchać takich transkrypcji sonat wiolonczelowych w wykonaniu właśnie na kontrabas i fortepian.
Oj, to jest fantastyczna informacja dla mnie i takie poprosiłabym częściej.
Oczywiście, służę.
Drodzy słuchacze, drodzy goście, w związku z tym, że goni nas antenowy czas, czego się nie spodziewałam dzisiaj zupełnie, ale jak widać 40 minut z wami biegnie zatrważająco szybko, więc jedyne co mi pozostaje, to podziękować wam ogromnie za dzisiejsze spotkanie, ale po drugie też wyrazić taką nadzieję, która mam nadzieję pójdzie teraz w świat i zapisze się w umysłach wszystkich, również waszych, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
Mamy nadzieję, że nie ostatnie.
Bardzo dziękujemy.